Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/podcastwojennehistorie. Norbert, temat Finlandii jest tematem, który za każdym razem niezwykle interesuje naszych widzów. Zrobiliśmy zresztą już kilka odcinków o tym, zaczynając od odcinka o wojnie zimowej, odcinek o wojnie kontynuacyjnej, nawet odcinek dla patronów o fińskiej broni pancernej, czy chociażby odcinek o tym, dlaczego Finlandia się właściwie obroniła w tym 40 roku przed Związkiem Radzieckim. Natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą o moim zdaniem najciekawszym aspekcie zmagań fińsko-radzieckich w czasie II wojny światowej, czyli o tym, jak do tego doszło, że w roku 1944 Finowie po raz kolejny w tej wojnie dali radę obronić swoją niepodległość przed Związkiem Radzieckim.
Masz rację, Kamilu. Historia Finlandii w II wojnie światowej jest bardzo złożona. To są właściwie trzy wojny w jednej wojnie, bo Finowie krzyżowali broń i z Rosjanami, i z Niemcami. Mieli i wojnę zimową, wojnę kontynuacyjną, wojnę północną, tą wojnę lapońską. I Finowie są dumni ze swojej historii. Przede wszystkim z oporu, jaki stawili w czasie wojny zimowej, ale również, czego my często nie dostrzegamy, my w Polsce na przykład, są dumni z tego, że w roku 1944, chociaż z olbrzymimi trudnościami, ale zdołali zatrzymać Armię Czerwoną nie zimą, a latem w warunkach, by się już wydawało, beznadziejnych dla nich. I tą naszą dzisiejszą opowieść o bitwie, która uratowała po raz drugi niepodległość Finlandii, zacznę od takiego osobistego doświadczenia, osobistego wspomnienia. Wiele lat temu, na początku XXI wieku, będąc w Finlandii, w Muzeum Fińskich Wojsk Pancernych, i tam na wielkim telebimie wyświetlano film, patetycznie, z wyraźnym namaszczeniem jako punkt główny programu, o bitwie, o której ja wówczas niewiele wiedziałem, bo obserwowałem na mapie bitwę z przełomu czerwca i lipca 1944 roku, a więc w okresie, kiedy teoretycznie powinna według historiografii radzieckiej zakończyć się już zasadnicza część operacji karelskiej, operacji wyborskiej.
No i tutaj właśnie dochodzimy do pierwszego z tych ciekawych aspektów walk w 1944 roku w Finlandii. To jest kolejny przykład tego, w czym króluje radziecka historiografia, czyli Armia Czerwona doszła do Wyborga, więc to była operacja wyborska, czyli operacja, która miała na celu zdobyć Wyborg i nic więcej, a tak przecież nie było. Jakie cele zatem miała ta operacja Armii Czerwonej, która zaczęła się 9 czerwca 1944 roku?
No, ona miała cele ambitne i mniej ambitne. Wszystko zależało od tego, jaki stawiał opór Finowie. Celem ograniczonym było wybicie Finlandii z wojny, narzucenie jej nowego traktatu pokojowego, a wcześniej zawieszenia broni. Celem maksymalnym było wkroczenie do Helsinek, a więc podbój Finlandii. Wszystko zależało od tego, jak silny opór stawi armia fińska. Dlatego, że Stalin miał problem z Finami. On miał z nimi problem od 30 listopada 1939 roku. Byli niesforni, nie chcieli dać się zniewolić. To się nie kalkulowało w radzieckim sposobie myślenia, jakim cudem 3,5-milionowy naród może stawiać tak skuteczny opór. Potem Finowie byli tak bezczelni, że przyłączyli się do Hitlera. Nie tylko odzyskali utracone ziemie, ale również wkroczyli na terytorium Związku Radzieckiego. Ale nie tylko Stalin miał problem z Finami. Hitler też miał problem z Finami. Bo Hitler liczył, że Finowie odetną Leningrad, że Finowie odetną Murmańsk, że przetną murmańską linię kolejową, że Finowie będą aktywnie i po całości sojusznikiem Wehrmachtu w podboju ZSRR. I też się zdziwił. Dowódca armii fińskiej, marszałek Mannerheim, mówił, że pewne rzeczy są dla Finów niewykonalne, ale tak naprawdę Finowie nie chcieli dobić Rosjan. Nie zaangażowali się w pełni w blokadę Leningradu. Nie przecięli murmańskiej linii kolejowej. Zajęli obszary radzieckiej wschodniej Karelii, przekroczyli swoją dawną granicę, a więc nie tylko, że odzyskali swoje ziemie, dokonali zaboru, ale nie uderzyli w naprawdę czułe miejsca Rosjan. Ani nie doprowadzili do wspólnie z Wehrmachtem pełnego okrążenia Leningradu poprzez odcięcie i zajęcie całych wybrzeży jeziora Ładoga, ani nie przecięli zaopatrzenia Lend-Lizu, który przez Murmańsk szedł do Związku Radzieckiego. I Hitler był zły, że Finowie toczą taką swoją prywatną wojnę. I Stalin też był zły, bo przez to, że Finowie toczyli taką swoją prywatną wojnę, Amerykanie i Brytyjczycy traktowali Finów inaczej niż innych sojuszników Niemiec. Stalin cały czas w rozgrywce o Finlandię musiał się liczyć z tym, że Londyn i Waszyngton nie są zainteresowane, aby Armia Czerwona podbiła całą Finlandię. To dla Stalina było niewyobrażalne. Dlaczego USA nie wypowiada wojny Finlandii? Przecież Finowie zabijają żołnierzy Armii Czerwonej, a żołnierze Armii Czerwonej zabijają Finów, korzystając z amerykańskich samolotów czy z amerykańskiej broni. A mimo to Waszyngton nie wypowiada wojny Helsinkom. Więc ta Finlandia była kłopotliwa i dla Hitlera, i dla Stalina. Koniec końców wiosną 1944 roku i w Moskwie, i w Berlinie Finowie byli nacenzurowani. Hitler powiedział, że nie będzie dalej wojskowo wspierał armii fińskiej przez dostawy sprzętu wojskowego, skoro Finowie być może dążą do separatystycznego pokoju. A Stalin stwierdzał, że Finowie nie są jeszcze gotowi do pokoju z nim, że odrzucają jego wspaniałomyślne koncepcje i że trzeba zachęcić ich do negocjacji w bitwą, operacją zaczepną, a jeżeli się uda, to narzucić Finom warunki poprzez zajęcie ich państwa. I w roku 1944 zaczęła się taka wielka międzynarodowa gra, w której Finowie po raz kolejny musieli na polu walki pokazać, że są gotowi i mają zdolność do obrony swojej niepodległości.
Ale sytuacja już była diametralnie różna niż w roku 1940, chociażby z tego względu, że Armia Czerwona, no to już nie była ta Armia Czerwona, która zimą 1940 roku zaatakowała Związek Radziecki, to już była armia, która biła Wehrmacht od wielu lat.
Tak, rzeczywiście, poziom jakości Armii Czerwonej gwałtownie wzrósł. I to już była armia, która nauczyła się wojować, jak to często można przeczytać w radzieckich wspomnieniach.
A czy armia fińska również dokonała takiego skokowego progresu?
No tutaj Finowie mieli problem, bo oni z jednej strony rzeczywiście mieli progres, ale z drugiej strony ich armia w latach 42-43 za bardzo nie wojowała. To znaczy panował pad. To był dla Armii Czerwonej całkowicie drugorzędny front. Tak naprawdę na samej północy, w północnej Finlandii, tam gdzie znajdowała się 20 Armia Górska, niemiecka, na przedpolach Murmańska. To znaczenie operacyjne tego frontu było duże, ale w rejonie Leningradu, na obszarze Karelii Wschodniej, to były działania ograniczone. Finowie zajmowali określone obszary, ale nawet częściowo, na przykład na okres żniw, redukowali siły zbrojne. Czyli Finowie tkwili w pewnym marazmie, podczas gdy przeciwnik, to jest Armia Czerwona, z każdym rokiem rósł liczebnie i zdolnościowo. Czyli Mannerheim i jego żołnierze w roku 1944 musieli się już zmierzyć z wrogiem o wiele potężniejszym, skuteczniejszym, lepiej dowodzonym, a oni z kolei mieli za sojusznika Niemców, którzy wstrzymali im tak naprawdę wsparcie wojskowe.
No to na co w takim razie tak naprawdę liczyli Finowie? W jaki sposób chcieli się obronić?
Znaczy oni chcieli się dogadać poprzez Waszyngton, poprzez Londyn. Oni sądzili, że Finlandia jest na tyle pobocznym, na tyle peryferyjnym obszarem, że Armia Czerwona skupiona mimo wszystko wciąż na wielkich zmaganiach z Wehrmachtem, do czasu powalenia Wehrmachtu, nie wyprowadził uderzenia na Finlandię. To znaczy zakładali, że Rosjanie nie są na tyle silni, żeby najpierw uderzyć na nich, jednocześnie wciąż wojując na tak wielkim froncie od Krymu po Leningrad z armią niemiecką. Przeliczyli się. Dali się w wymiarze operacyjnym całkowicie zaskoczyć. Co ważne, sądzili również, że Armia Czerwona w pierwszej kolejności będzie chciała odzyskać utracone ziemie wschodniej Karelii. Podczas gdy Rosjanie nie bawili się w takie niuanse, tylko ponownie postanowili uderzyć w tym samym miejscu, co w roku 1939 w rozumieniu szwerpunktu swoich operacji, czyli z Leningradu na Wyborg, a potem ewentualnie na Helsinki. Czyli oni dokonali właściwego podziału celów, Finowie nie. Armia fińska wiosną 1944 roku dysponowała zbyt dużymi siłami zbrojnymi na północ od jeziora Ładoga, a zbyt małymi na najważniejszym centralnym odcinku frontu bezpośrednio na przedpolach Leningradu na przesmyku karelskim. To był poważny operacyjny błąd armii fińskiej. I dowódca radzieckiego frontu leningradzkiego, generał Leonid Goworow, otrzymał zadanie przeprowadzenia operacji, której najważniejszym i pierwszym punktem było ponowne zajęcie Wipuri, Wyborga, miasta, które było fińskie, w 40 roku przeszło we władanie ZSRR, w 41 roku Finowie je odbili, a teraz po raz drugi miała zaatakować się Armia Czerwona. I tu na chwilę przejdźmy do geografii, bo geografia będzie w naszej narracji niezwykle istotna. Leningrad to miasto leżące nad Zatoką Fińską. Na północ od Leningradu leży Wyborg, również nad Zatoką Fińską. Między Leningradem a Wyborgiem rozciąga się przesmyk karelski. Dalej na wschód jest olbrzymie jezioro Ładoga. Co powoduje, że najważniejszy obszar operacyjny jest przesmykiem o szerokości mniej więcej 70 km i długości około 100. Czyli to jest teren, który kanalizuje wojska. To nie jest olbrzymia wolna przestrzeń, gdzie można manewrować wielkimi armiami. To jest raczej teren idealny do morderczej bitwy materiałowej, do walki o każdy kilometr kwadratowy ziemi. Przez środek tego przesmyku płynie rzeka Włoksi, która jakby rozdziela przesmyk karelski na wschodnią i zachodnią część. Już w czasie wojny zimowej główne działania bojowe toczyły się na zachód od Włoksi, podczas gdy ta rzeka jakby kanalizowała możliwości radzieckiego natarcia na północ i stanowiła naturalne oparcie dla fińskich obrońców na wschodniej części przesmyku karelskiego. W związku z czym Rosjanie, planując operację ataku na Finlandię, musieli ją zaplanować jako potężne, materiałowe uderzenie w stylu I wojny światowej. Należało na bardzo wąskim obszarze skoncentrować potężne wojska, które jak kafar, krok po kroku będą po prostu rozbijać kolejne fińskie pozycje. Czyli nie było tutaj żadnej finezji, żadnego wchodzenia w wyłom wojny manewrowej. To była krwawa koncepcja uderzenia materiałowego i generał Goworow, dowódca frontu leningradzkiego, tak zaplanował właśnie swoją operację. Zimą 1944 roku, parę miesięcy wcześniej, wydarzyła się bardzo ważna rzecz. Ostatecznie od południa zniesiono blokadę Leningradu. Niemiecka grupa armii Północ została pobita pod Leningradem i wycofała się do Estonii. Front zatrzymał się na linii Narwy. I Finowie sądzili, że główny nacisk Armii Czerwonej będzie dalej skierowany na Estonię. Podczas gdy w maju 1944 roku generał Goworow zaczął gromadzić w rejonie Leningradu potężne ugrupowanie złożone z dwóch armii. To była na lewym skrzydle, tym najważniejszym, bezpośrednio nad Zatoką Fińską, 21 Armia, a bardziej na prawo 23 Armia. Tym dwóm armiom ogólnowojskowym przydzielono jeszcze 13 Armię Lotniczą. Niezależnie od tego, na wschód od jeziora Ładoga operowały wojska frontu karelskiego, to jest 32 i 7 Armia. Ale co ciekawe, Rosjanie nie skoordynowali działań tych frontów. Wszyscy popełniali błędy, nie tylko Finowie, ale Finowie, trzymając zbyt dużo wojska we wschodniej Karelii, osłabili najważniejszy odcinek.
A czy w 1944 roku Finowie pokładali jeszcze jakieś nadzieje w tym, co zatrzymało Armię Czerwoną zimą z 1939 na 1940 rok? Mam tu na myśli linię Mannerheima. Czy ta linia dalej w 1944 roku była tak ważnym punktem obronnym?
Linia Mannerheima została w 1940 roku przełamana, a potem w roku 1940-1941 zdekompletowana częściowo przez Rosję. Więc Finowie odtworzyli nowe linie. Potem jak odbili Wyborg, odbili przesmyk karelski, to budowali nowe linie, głównie oparte o umocnienia polowe. Pierwsza linia obrony to była linia bezpośrednio na dawnej granicy państwowej, dokąd doszły wojska fińskie i się zatrzymały, nie szturmowały od północy Leningradu, tego Hitler nie mógł im darować. Potem za pierwszą linią obrony, taktyczną strefą obrony, znajdowała się tak zwana linia VT, a potem jeszcze bardziej na północ w oparciu o Wyborg i linię rzeki Włoksi, trzecia linia obrony, tak zwana VKT. Potem jeszcze dalej była linia Sala, ale chodzi o to, że Finowie nie stawiali już na dawną linię Mannerheima, stworzyli nowe linie obrony i one były jednak przede wszystkim oparte o umocnienia polowe. Czyli fińskie umocnienia na przesmyku karelskim były latem 1944 roku znacznie słabsze niż linia Mannerheima w roku 1939. A Armia Czerwona była o wiele potężniejsza, czyli teraz Finom nie będzie już pomagała w tej walce ani pogoda, ani umocnienia stałe, będą musieli wykazać się kunsztem na klasycznym polu walki w wojnie na wyniszczenie z Armią Czerwoną. Więc można powiedzieć, że Stalin kalkulował, że nie mają szans, tym bardziej, że Armia Czerwona osiągnęła zaskoczenie operacyjne i taktyczne. Marszałek Mannerheim nie spodziewał się ataku. Niespodziewanie 9 czerwca 1944 roku radzieckie lotnictwo zaczęło intensywnie oddziaływać na tyły armii fińskiej, a rankiem 10 czerwca 1944 roku w kwaterze głównej marszałka Mannerheima, która znajdowała się kilkadziesiąt kilometrów na północ od linii frontu, dało się słyszeć złowieszcze, długotrwałe dudnienie ciężkiej artylerii. Mannerheim w swoich wspomnieniach pisał, że zaniepokojony słyszał ten groźny pomruk radzieckich dział i moździerzy, które okładały lawiną stali i jego żołnierzy. Generał Goworow dobrze zaplanował atak. Tego dnia, 10 czerwca 1944 roku, wystrzelono na pozycję armii fińskiej 280 tysięcy pocisków. Intensywność ognia artyleryjskiego, przygotowania artyleryjskiego była porównywalna do natężenia przyszłej dopiero operacji Bagration czy szturmu Berlina. Po prostu cała potęga radzieckiej ciężkiej artylerii wbiła w ziemię fińską 10. Dywizję Piechoty. Finowie ponieśli kolosalne straty w ludziach, a Rosjanie atakowali na bardzo wąskim odcinku u wybrzeży Zatoki Fińskiej. To było jak Verdun i radziecka 21. Armia swoimi korpusami strzeleckimi uderzyła na 4. Korpus Fiński i już pierwszego dnia uzyskała głębokie wyłamanie w pozycję Finów. W ciągu 48 godzin Finowie zdali sobie sprawę, że granicznej linii obrony to oni na pewno nie utrzymają, mimo że front tak naprawdę pękł w pasie zaledwie dwóch ich dywizji, jednego korpusu, ale to był element kluczowy, to była droga z Leningradu na Wyborg. Już 12 czerwca przerażony Mannerheim powiedział politykom: panowie, chyba trzeba zacząć rozmawiać o pokoju, bo sytuacja jest bardzo ciężka. Jednocześnie chwycił za słuchawkę, dzwonił po niemieckich generałach: potrzebujemy waszej pomocy.
No właśnie, jak zareagowali Niemcy, którzy, jak mówisz, no, nie byli zbyt przychylnie nastawieni do Finów ówcześnie?
W Berlinie powiedziano tak: chcecie naszej pomocy, to podpiszcie papier, że jesteście naszym sojusznikiem, że walczycie z nami z ramię w ramię i nie wygłupiajcie się z jakąś wojną równoległą. Wyślemy naszego ministra spraw zagranicznych, podpiszecie kwity i wtedy możemy porozmawiać o wsparciu. Jednocześnie niemieccy generałowie przekonali Hitlera, żeby niezależnie od nacisku politycznego jednak Finom pomóc. Zaczęto organizować przyspieszoną pomoc wojskową i materiałową i własnymi siłami. Niemcy zaczęli przerzucać do Finlandii wsparcie powietrzne oparte o jednostki szturmowe i jednostki myśliwskie. Jednocześnie nakazano z frontu w Estonii wydzielić 122 Dywizję Piechoty i 303 Brygadę Dział Szturmowych i wysłać na pomoc Finom. Nakazano również wydzielić z niemieckich zapasów materiałowych 700 tysięcy pocisków artyleryjskich dla armii fińskiej oraz przydzielić duże zapasy ręcznej broni przeciwpancernej, to jest pancer Faustów i pancer Szreków. Czyli pomoc niemiecka była szybka, była skuteczna, ale coś za coś. Zażądano oficjalnego porozumienia o wspólnej walce, co koniec końców kilka dni później doprowadziło do tak zwanego porozumienia Ritti-Ribbentrop o niemiecko-fińskim wspólnym działaniu, co z kolei doprowadziło do tego, że oficjalnie Stany Zjednoczone zerwały stosunki dyplomatyczne z Finlandią.
Czyli sytuacja Finlandii robiła się, no nie wiem, czy jest lepsze słowo, dramatyczna.
Tak, to była niezwykle dramatyczna sytuacja. Mannerheim określił 10 czerwca 1944 roku jako czarny dzień w historii fińskiej armii. I rzeczywiście już w ciągu 48 godzin nacierająca 21. Armia Radziecka dotarła do linii VT, gdzie fińskie odwody taktyczne podjęły próbę powstrzymania natarcia. Na próżno. Do 16 czerwca Armia Czerwona przełamała linię VT i nacierała coraz bardziej na północ, na północny zachód w kierunku Wyborga. Sytuacja Finów była ciężka, dlatego że dali się zaskoczyć. Duża część ich wojsk znajdowała się na innych obszarach operacyjnych. Mannerheim na gwałt zaczął ściągać dywizje i brygady piechoty z innych odcinków frontu. W pierwszej kolejności dotyczyło to 4. Dywizji Piechoty i 3. Brygady Piechoty. Te jednostki mogły wchodzić do walki w połowie czerwca, 16 czerwca. Potem czekano na 17. Dywizję Piechoty, 20. Brygadę Piechoty. Mogły się pojawić na polu walki około 20 czerwca, a potem na 11. Dywizję Piechoty i 6. Dywizję Piechoty. Czyli widzimy, że Finowie mieli wojsko, które gdyby było już na miejscu, mogło zatrzymać pochód 21. Armii na Wyborg, ale tych wojsk nie było, więc Armia Czerwona biła Finów częściami. I oto 18 czerwca 1944 roku, w 9. dniu działań zaczepnych, do Moskwy przyszedł meldunek generała Goworowa. Linia Mannerheima padła. Stalin był szczęśliwy. Męczyliśmy się 100 dni zimą 4 lata temu z tymi paskudnymi Finami, a teraz generał Goworow przełamał linię Mannerheima w jeden dzień. 18 czerwca Leonid Goworow został marszałkiem. Mimo że tak naprawdę niewiele jeszcze osiągnął. To był chyba jedyny przypadek w historii Armii Czerwonej, że generał dostał marszałka, bo jego wojska w 8 dni ciężkich walk przesunęły się 30 kilometrów. Więc uświadommy sobie, jaka panowała atmosfera w Moskwie. Stwierdzono, że skoro Finowie nie bronią linii Mannerheima, to są skończeni. Skoro chcą pokoju, to zaproponujemy im takie warunki, że po prostu muszą się poddać. Jak Mannerheim dowiedział się, że Rosjanie chcą właściwie kapitulacji, to powiedział: nie, będziemy walczyć dalej. a 20 czerwca radzieckie czołgi wtłoczyły się do Wyborga. Goworow w 11 dniu operacji lądowej zajął Wyborg, do którego armie radzieckie w wojnie zimowej szły 105 dni i nie doszły. Doszły na przedmieścia, ale miasta nie zdobyły. Teraz zrobiły to samo w 10-11 dni, za cenę 10-krotnie mniejszych strat, bijąc Finów, więc wydawało się, że los Finlandii jest przesądzony.
No ale przecież rozmawiamy o bitwie, która uratowała Finlandię, więc jak do tej bitwy doszło i jak ci Finowie się jednak uratowali?
No właśnie, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że w oficjalnej historiografii radzieckiej jest troszeczkę tak, że doszli Rosjanie do tego Wyborga, zdobyli, a właściwie odbili już Wyborg, no i właściwie można powiedzieć, że to się skończyło. Znaczy oczywiście potem jeszcze były walki w Karelii i tak dalej, ale w gruncie rzeczy operacja zrealizowała swoje cele. Miał być zajęty Wyborg, został zajęty Wyborg, należało odrzucić front od Leningradu, odrzucono front od Leningradu.
No już w kilku odcinkach pokazaliśmy, że jednak oficjalna radziecka historiografia uwielbia ten zabieg, więc jak ta operacja miała przebiegać i jak przebiegała? Co poszło nie tak?
Znaczy, można by powiedzieć, że ta operacja ma dwa etapy. Pierwszy, między 10, właściwie 9 czerwca a 20 czerwca, to jest wielki radziecki triumf. Pobicie fińskiego 4. Korpusu Armijnego i przełamanie dwóch, a właściwie nawet trzech fińskich linii obrony i zajęcie Wyborga, drugiego co do wielkości miasta Finlandii. To jest bezapelacyjne, wielkie zwycięstwo Armii Czerwonej, bo w tej fazie operacji na jednego zabitego Rosjanina przypadało dwóch zabitych Finów. Natomiast to był pierwszy etap. I Goworow miał problem, dlatego że po zdobyciu Wyborga obowiązywały go sprzeczne dyrektywy operacyjne.
Ale jak to sprzeczne? Jakie zadania zatem stały przed wtedy już marszałkiem Goworowym?
Z jednej strony dostał rozkaz, aby dalej kontynuować operację zaczepną o charakterze strategicznym, to jest natarcia w głąb Finlandii, a jednocześnie został poinformowany, że okienko czasowe operacji za chwilę się zamknie, że Armia Czerwona przygotowuje się do operacji Bagration i do szeregu kolejnych ofensyw na całym froncie niemiecko-radzieckim. W związku z tym on wiedział, że po pewnym czasie, na początku lipca, zacznie wydzielać wojska frontu leningradzkiego z 21 Armii stopniowo na odcinek państw nadbałtyckich. Czyli te połączone operacje zaczepne na całym froncie wschodnim wymagały stałego manewrowania całymi armiami Armii Czerwonej. Otwierały się okienka czasowe i zamykały na czas użycia określonych sił na określonym kierunku. To zresztą potem będzie na przykład problem Rokossowskiego pod Warszawą, że przecież jemu stawka też w międzyczasie zabierała wojska do operacji w państwach nadbałtyckich, bo otwierało się okienko czasowe i zamykało. Określony generał, marszałek miał do dyspozycji określone siły tylko przez określony czas i mógł się wykłócać. Zostawcie mi te wojska o tydzień dłużej, albo zostawcie mi chociaż tą armię, albo chociaż ten korpus. Goworow się tak wykłócał, Rokossowski się tak wykłócał, bo oni widzieli, że mogą jeszcze osiągnąć jakieś dodatkowe rezultaty na określonym obszarze, że nie zabierajcie mi jeszcze wojsk, bo mogę wycisnąć więcej z tego sukcesu. I Goworowowi wydawało się, że wyciśnie więcej z tego sukcesu, że jego wojska wejdą do Helsinek. Dlatego 20 czerwca niczego nie zakończył. 20 czerwca to było zakończenie tylko pierwszego etapu ofensywy Armii Czerwonej. I już wówczas Goworow miał olbrzymi problem, ponieważ chociaż linia Mannerheima padła, to okazało się, że na linii rzeki Wuoksi i na północny wschód od Wyborga znajduje się jeszcze pozycja obronna VKT, na której wciąż bronią się Finowie. I też był problem, bo po dotarciu do Wyborga tak naprawdę Armii Czerwonej zostawało jakieś 20 kilometrów między Zatoką Fińską a rzeką Wuoksi, żeby w ogóle przepchnąć się na północ. Czyli ta cała wielka ofensywa wielkich mas armii, bo przecież Rosjanie zaangażowali do całej operacji blisko 300 tysięcy żołnierzy, to cała ta operacja była ograniczana przez teren. Teren mimo wszystko także latem sprzyjał Finom, a blokował Rosjan. Finowie chcieli utrzymać linię VKT. Tutaj marszałek Mannerheim wyznaczył generała Oesza jako dowódcę całego tego obszaru. Finowie na gwałt ściągali wojska, czyli kiedy Goworow wiedział, że za chwilę zamknie mu się okienko czasowe i zacznie oddawać wojska, to z kolei generał Oesz dostawał skąd się tylko dało nowe dywizje. Niemiecką jedną i kilka fińskich. Ale front leningradzki odniósł na tyle duży sukces, że dano Goworowowi jeszcze jedną armię, bo w pewnym momencie wprowadzono w pas frontu 59. armię. Więc to były dwa tygodnie, które zdecydować miały o historii Finlandii. To, co działo się między 20 czerwca a 13 lipca, przeszło do historii jako bitwa Talii i Hantala. Niektórzy historycy nazywają to nawet największą bitwą w historii Skandynawii, gdzie 11 dywizji fińskich i niemieckich zderzyło się z ponad 20 dywizjami strzelców Armii Czerwonej. I Hantala to jest punkt na mapie, mała wioseczka, kilkanaście kilometrów na północny wschód od Wyborga. Talii, małe miasteczko, kilka kilometrów na północny wschód od Wyborga. ale tamtędy przez Talii, a potem przez Ihantale prowadziła droga na północ. Tędy Armia Czerwona chciała ostatecznie wyswobodzić się z przesmyku karelskiego i ruszyć dalej na Finlandię. Czyli dla Finów trochę to były takie Termopile, ostatni punkt na mapie, gdzie można zatrzymać nacierających Rosjan, bo inaczej, jeżeli się tam przełamią, to podważą całą obronę na linii rzeki Wuoksi i całą fińską obronę na linii Ładogi.
A jakie jednostki udało się zebrać Finom w tym decydującym miejscu?
Przeciwko teraz już trzem radzieckim armiom, 59, 21 i 23, rozwinęli trzy korpusy, 5, 4 i 3. Kluczowa bitwa rozgrywała się w pasie fińskiego 4 korpusu, czyli centralnego korpusu, z centralną armią przeciwnika, 21 armią, która na północ od Wyborga miała przebić się przez linię VKT. I niektórzy początek walk wskazują na 25 czerwca. Wojska 21 Armii Radzieckiej powoli wznowiły ofensywę w kierunku Finlandii. Armia fińska natomiast próbowała przejąć inicjatywę i oto między 25 a 30 czerwca w rejonie Talii i na południe od Ihantali doszło do bardzo zażartej bitwy, w której przede wszystkim 30 Korpus Strzelecki Gwardii, także 109 Korpus Strzelecki, 97 Korpus toczył ciężkie walki z kilkoma fińskimi dywizjami i obie strony cały czas wprowadzały nowe siły. Radzieckim dywizjom strzelców towarzyszyły brygady czołgów, pułki czołgów ciężkich, pułki dział samobieżnych, zmasowane uderzenia lotnicze, ale Finowie, korzystając ze wsparcia Luftwaffe, również masowo stosowali lotnictwo. Również sprowadzili masowo ciężką artylerię. I oto doszło do sytuacji bez precedensu, bo oto Finowie przyjęli totalną, gigantyczną bitwę materiałową z użyciem czołgów, samolotów, artylerii ciężkiej z setkami tysięcy wystrzelonych pocisków. Fińskie dywizje kontratakowały, Oesch rzucił wojska do przeciwuderzenia, chciał okrążyć i niszczyć poszczególne radzieckie korpusy. Ale ostatecznie 30 czerwca 1944 roku Oesch uznał się za pokonanego. Fińska próba zatrzymania własnym przeciwnatarciem radzieckiej ofensywy się nie udała. I 5 radzieckich korpusów strzeleckich, 97, 108, 109, 30 gwardii, 110, w walce z kilkoma fińskimi dywizjami i brygadami o mieszanym składzie odrzuciły Finów nieco na północ. Oesch za zgodą Mannerheima musiał skrócić front, a więc można by powiedzieć, że pierwsza faza bitwy o Ihantale, czy raczej w tym rejonie, zakończyła się fińskim niepowodzeniem, ale to było złudzenie, dlatego że Rosjanie musieli wprowadzać znacznie większe siły już w tej fazie walki, więc Finowie, tocząc po prostu taką regularną, krwawą bitwę ze wsparciem czołgów, samolotów, dział, uświadomili Armii Czerwonej, że nie zostali pokonani. Goworow pod koniec czerwca stanął przed dylematem. Co dalej? Nacierać czy już zaprzestać działań zaczepnych? Ale jeszcze mu ten sukces z głowy nie wywietrzał. Mimo że ewidentnie Finowie sprowadzili na przesmyk całą prawie swoją armię i teraz z pomocą niemiecką stawiali opór. Coraz bardziej skuteczny. Próbowali przyjąć inicjatywę. I Goworow popełnił błąd. Dlatego, że nakazał kontynuację natarcia na zasadzie walimy głową w mur, aż ten mur przebijemy. Po skróceniu linii frontu od 1 lipca Finowie przyjęli postawę obronną, a Rosjanie przez kolejne 9 dni po prostu walili w nich jak kafarem w ziemię. Kolejne radzieckie natarcia, fińskie przeciw natarcia, wzajemne uderzenia lotnicze, nawały artyleryjskie. Rzeczywiście Skandynawia nie widziała takiej bitwy, bo nawet Luftwaffe potrafiło dokonać setek samolotolotów w bardzo krótkim czasie. Sztukasy, szturmowce raziły zgrupowania radzieckich czołgów. Finowie poprzez nasłuch radio wykrywali koncentrację wojsk przeciwnika i odpowiadali na te koncentracje nawałami ciężkiej artylerii. Jeżeli ktoś w Moskwie myślał, że w takich warunkach można Helsinkom narzucić pokój, no to się bardzo zdziwił. Finowie zatrzymali natarcie wroga, nie odnieśli pełnego sukcesu co do własnych planów operacyjnych, ale Rosjanie zostali zatrzymani. I szczególnie między 1 a 9 lipca w rejonie Ihantali doszło do bardzo gwałtownych walk. Kiedy dzisiaj oglądamy zdjęcia tego pobojowiska, to ono jest oszałamiające. Las ścięty ogniem artylerii, kikuty drzew, dziesiątki hektarów lasu zamienione w drzazgi, ziemia jak pod Verdę, setki lejów, bomby, pociski zryły ten teren niemiłosiernie, nie ma dróg, wszystko jest po prostu rozstrzelane artylerią i na tym pobojowisku leżą pokotem wraki radzieckich czołgów, wraki dział ciężkich ISU-152, czołgi T-34, czołgi ciężkie IS-122, często leżą kołami do góry. Krajobraz jak po apokalipsie. Ale Goworow zrozumiał, że przegrał. Bitwa o Ihantale zakończyła się fińskim sukcesem obronnym, mimo że formalnie linia VKT w rejonie Wyborga została przełamana. Ale ściągnięte po 20 czerwca na pole walki fińskie 11 Dywizja Piechoty i 6 Dywizja Piechoty zdołały ustabilizować sytuację, tak jak niemiecka 122 Dywizja Piechoty zdołała ustabilizować sytuację na zachód od Wyborga, gdyż Rosjanie niezależnie od ataków na Ihantale przeprowadzali desant na zachód od Wyborga i niemiecka 122 Dywizja Piechoty zrzuciła wojska radzieckie 59 Armii z powrotem do morza. Czyli ta trzecia faza operacji radzieckiej zakończyła się niepowodzeniem ofensywnym, a Finowie odnieśli sukces w obronie. W połowie lipca 1944 roku front w tym rejonie zaczął zamierać. Do Moskwy poszedł meldunek, że armia fińska nie została pokonana, że nie wjedziemy do Helsinek tak, jak to sobie zaplanowaliśmy.
Czy w obliczu tej zaskakującej dla Armii Czerwonej porażki w jakiś sposób jednak nie próbowano skoordynować działań frontu leningradzkiego z frontem karelskim i w ten sposób przełamać obronę Finów?
No tutaj akurat błędy były po stronie radzieckiego planowania. Znaczy w ogóle ta operacja, chociaż zakończyła się tak wspaniałym sukcesem jak zajęcie Wyborga po 10 dniach, no to miała też swoje minusy. Przede wszystkim w ogóle nie udało się podważyć obrony rzeki linii Włoksi, to jeszcze w ogóle na samym przesmyku. W związku z czym Finów pokonano, ale tylko na lewym skrzydle. Sukces był połowiczny, no bo oni wciąż, tak jak w 40 roku, nad tą rzeką Włoksi siedzieli i nie dawali się stamtąd zepchnąć, mimo że oddziały 23 Armii Radzieckiej zdobyły przyczółki. To była dramatyczna walka fińskiego 3. Korpusu Armijnego z dywizjami 23. Armii. Front karelski ruszył później. Nie skoordynował w sposób właściwy swoich działań z frontem leningradzkim, dzięki czemu w tych krytycznych dniach 11 czerwca, 15, 20 czerwca dowództwo frontu fińskiego miało skąd brać rezerwy. Ściągnęło liczne dywizje i brygady z innych odcinków frontu i dzięki temu zatrzymało radzieckie natarcie. Finowie pokazali, że mają armię na tyle nowoczesną, na tyle nasyconą środkami walki, że nawet latem, nawet w warunkach nowoczesnej już Armii Czerwonej, mogą z nią walczyć jak równy z równym. Oczywiście można dyskutować, czy utrzymano by pozycję w rejonie Ihantali, gdyby nie intensywne oddziaływanie niemieckich sztukasów. To nawet Mannerheim w swoich wspomnieniach wyraźnie podkreśla, że niemieckie samoloty szturmowe oraz niemiecka pomoc materiałowa okazały się bezwzględnie potrzebne, aby odnieść sukces. Dlatego, że Finowie nie mieli zbyt wielu środków obrony przeciwpancernej. Żołnierze fińscy odczuwali strach przed czołgami. Czołgi ciężkie IS-122, potężne działa samobieżne ISU-152. To były pojazdy, których nie można było obezwładnić z armatki kaliber 37 mm, a głównie takie mieli Finowie. Ciężkich armat przeciwpancernych niemieckich mieli niewiele i potrzebowali skutecznego środka walki z czołgami wroga. Karelia to tereny zalesione, co powoduje, że czołgi mimo wszystko mają utrudnione manewrowanie i istnieje możliwość skrytego podejścia do takich pojazdów. Więc ręczne środki przeciwpancerne będą bardzo destruktywną bronią dla wojsk pancernych walczących w takim terenie. No tylko taką broń trzeba było mieć. I Mannerheim, kiedy 12 czerwca zadzwonił do Niemców, to powiedział: dajcie mi broń przeciwpancerną, dajcie mi Panzerfausty, dajcie mi Panzerschrecki. Te negocjacje, rozmowy o przysyłaniu takiej broni były już oczywiście wcześniej. Niewielkie ilości tej broni już wcześniej były w armii fińskiej, ale w fińskiej armii nie było masowego przeświadczenia, że jest to broń skuteczna. I pojawił się lęk przed czołgami, ale oto Niemcy natychmiast drogą morską i lotniczą wysłali setki, a potem tysiące Panzerfaustów i Panzerschrecków. Finowie z początku nie wierzyli w skuteczność Panzerfaustów. Mówili, że to jakaś propagandowa ściema. Doszło do pierwszego, drugiego, trzeciego użycia tej broni i oni to widzieli na własne oczy, że to jest skuteczne, że głowica kumulacyjna niszczy nawet najlepiej opancerzony czołg. I Finowie uwierzyli w Panzerfausty, a jak już w nie uwierzyli, to zaczęli masowo ich używać. 10 czerwca 1944 roku, widząc nieskuteczność własnej obrony przeciwpancernej, zwłaszcza w pasie fińskiej 10 Dywizji Piechoty, Finowie zaczęli się bać radzieckich czołgów. Nie minął miesiąc, a 10 lipca to radzieccy pancerniacy bali się już fińskiej piechoty, bo ona była nasycona skuteczną bronią przeciwpancerną ręczną, taką na najbliższe odległości. Ale w fińskich lasach to naprawdę sprawdzało się.
W jakiej sytuacji politycznej była Finlandia po wyczerpaniu się impetu radzieckiego natarcia?
Mannerheim zaczął grać na dwa fortepiany i historia Finlandii w II wojnie światowej jest idealnym przykładem powiedzenia, że w polityce nie ma przyjaciół, są tylko interesy. Tak jak w 1939 roku Hitler sprzedał Finów Stalinowi, a potem zaczął o nich zabiegać w wojnie przeciwko Stalinowi, tak Finowie odpłacili mu pięknym za nadobne. Najpierw zażądali pomocy wojskowej, dostali ją, podpisali porozumienie z Ribbentropem, a potem się z tego wszystkiego wymiksowali. Po wygaśnięciu ofensywy frontu leningradzkiego główny wysiłek wojskowy przeniósł się do Karelii Wschodniej. Tam front karelski prowadził niezbyt udaną, ale stopniowo przesuwającą się na zachód operację zaczepną. Ale ona była drugorzędna i wtórna. To nie był rejon, gdzie można było liczyć na jakiekolwiek rozstrzygnięcie o charakterze operacyjnym. Wiedziano o tym w Moskwie, wiedziano o tym w Helsinkach. I kiedy Finowie na polu walki pod Ihantalą obronili swoją niepodległość, zaczęli z Rosjanami rozmawiać na nowo. Ale nie na zasadzie takiej, że przystawiliście nam pistolet do skroni, my jesteśmy w sytuacji beznadziejnej, więc po prostu się poddamy. Nie. Wykazaliśmy na polu walki, że coś jeszcze możemy i teraz możemy wyjść z walki na honorowych warunkach. Zaczęły się negocjacje, które koniec końców doprowadziły do tego, że 4 września 1944 roku Finlandia przestała być niemieckim sojusznikiem, wyszła z wojny. Formalnie to wchodziło w życie rankiem 5 września. Czyli 5 września rano Finowie przestali być niemieckim sojusznikiem, armia niemiecka otrzymała kilkanaście dni na opuszczenie Finlandii. I rzeczywiście południową Finlandię opuściły wojska niemieckie, to lotnictwo niemieckie, które tak bardzo pod Ihantalą pomogło zatrzymać radzieckie czołgi, odleciało, ta 122 Dywizja Piechoty wróciła do Estonii. Na północy natomiast Niemcy powiedzieli nie. I to doprowadzi wkrótce jesienią do wojny fińsko-niemieckiej na obszarze północnej Finlandii. Natomiast Finowie we wrześniu zmienili front, czyli stali się sojusznikiem Armii Czerwonej, stali się sojusznikiem aliantów w wysiłku zbrojnym. To było zawieszenie broni, bo w 1944 roku nie zawarto traktatu pokojowego. Tym się różnił rok 1944 od roku 1940, że Finowie nie zawarli ze ZSRR traktatu pokojowego. A potem po wojnie był pokój, bardzo surowy pokój dla Finlandii, który ograniczył ich pełną niepodległość, ale zachowali niepodległość wewnętrzną. To zaczął się tak zwany proces finlandyzacji. Natomiast latem 1944 roku została stoczona bitwa, która w fińskiej percepcji jest niezwykle ważna. Doszło do bitwy, gdzie mały kraj stanął do walki jak równy z równym z potęgą Związku Radzieckiego. I to, kiedy czyta się szczegóły tej bitwy, one są niesamowite. Na przykład, kiedy radziecki pułk pancerny grupuje się do natarcia i na te czołgi radzieckie nagle spadają sztukasy, a potem nawała fińskiej artylerii. Jak niektóre fińskie kompanie walczą do ostatniego żołnierza, jak Rosjanie idą falami do ataku, jak Finowie kontratakują, jak giną dowódcy fińskich dywizji. To była taka okrutna wojna na wyniszczenie. Ona trwała krótko, ale zatrzymała Rosjan. Ale jednocześnie ta bitwa o Ihantalę ma dla Finów słodko-gorzki posmak. No bo dzisiaj Ihantala to jest letnisko rosyjskie nad jeziorem Pietrowskoj. Dlatego, że kiedy zawarto traktat pokojowy, no to tak czy inaczej Finlandia musiała oddać całe te tereny karelskie Związkowi Radzieckiemu. Więc dzisiaj miejsce tej bitwy leży w Rosji. Kilkanaście kilometrów od granicy z Finlandią, ale jednak w Rosji. I ta letnia walka armii fińskiej, to tak jak powiedział Mannerheim, ten 10 czerwca, najczarniejszy dzień w historii fińskiej armii, bo fińska 10. Dywizja Piechoty została właśnie zmielona ogniem artyleryjskim Armii Czerwonej. Poniesiono olbrzymie straty. W całej operacji one poszły w 40 tysięcy ludzi ponad. Wojska radzieckie poniosły bardzo porównywalne straty, czyli po raz pierwszy w tej wojnie nie było przewagi w zabitych w Armii Czerwonej nad fińskimi żołnierzami. Finowie są mimo wszystko w jakiś sposób również dumni z tego epizodu wojennego, że koniec końców 3 radzieckie armie walczyły z 3 fińskimi korpusami i się jednak Rosjanie nie przełamali. I ten fiński opór robi wrażenie, bo to jest dokładnie ten sam czas, kiedy za chwilę rozpocznie się operacja Bagration. W operacji Bagration radzieckie armie ogólnowojskowe w toku kilkudniowych uderzeń były w stanie zmielić, rozbić całe armie ogólnowojskowe Wehrmachtu, a fińskie korpusy nie dały się zniszczyć w ten sposób. Nawet ten 4. korpus armijny, który przyjął na siebie to pierwsze uderzenie, on zachował pełną zdolność do walki, co pokazało, że ich wojsko jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Żołnierz fiński w warunkach letnich stawał jak równy z równym z najlepszymi bojcami 30. Korpusu Strzeleckiego Gwardii Armii Czerwonej.
Norbert, dziękuję Ci ślicznie za ten odcinek. No, jestem przekonany, że to nie jest ostatnia nasza wizyta w Finlandii. bo tak jak mówisz, historia tego kraju jest niezwykle interesująca i w pewien sposób unikatowa, ale już nie przedłużając. Dziękuję ci ślicznie za ten odcinek i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.